dobry, witam was serdecznie u mnie.
Jeśli jesteś miłośnikiem spraw kryminalnych ze Stanów Zjednoczonych, to zapraszam. Opowiem dzisiaj o sprawie Rhonda Orr. Posłuchaj. 14 maja 2003 roku. Godzina 4:00. Państwo O'Neill obudziło nagłe, stanowcze pukanie do drzwi ich domu. Była to sąsiadka, 29-letnia Rhonda Orr z 10-letnią córką. Powiedziała, że jej dom płonie, a w środku utknął jej mąż na wózku inwalidzkim. Po kilku minutach przyjechał wóz strażacki. Strażacy weszli do płonącego domu i znaleźli mężczyznę. Został wyniesiony przed dom i tam szybko przystąpiono do reanimacji. Niestety, strażakom nie udało się go uratować. James zmarł. Małżeństwo państwa Orów poznało się w 1998 roku. Rhonda mieszkała na przedmieściach Dallas z córką. Była samotną matką. Rozmawiali codziennie, w końcu postanowili się spotkać. Przed samym spotkaniem James oznajmił Rhondzie, że porusza się na wózku. Dosyć to kobietę zdziwiło, bo nic wcześniej jej o tym nie wspominał. Mimo tego Rhonda postanowiła umówić się z nim. James korzystał z wózka ze względu na problemy z utrzymaniem równowagi. Potrafił chodzić, jeśli w pobliżu mógł czegoś się przytrzymać, ale korzystał z niego, bo to mu ułatwiało poruszanie się. Zaprzyjaźnili się, niczego sobie nie obiecywali, a Rhonda nie planowała brać następnego ślubu. Cieszył ją fakt, że James dobrze dogaduje się z jej córką, kochał i rozpieszczał dziewczynkę. To przesądziło o ich relacji, z przyjacielskiej na partnerską. Zaczęli się spotykać już jako para, a z biegiem czasu zakochali się w sobie. James Orr chciał stworzyć z nią rodzinę. W styczniu 1999 roku mężczyzna oświadczył się kobiecie na wieży obserwacyjnej Reunion Tower o wysokości 171 metrów, najwyższym punkcie w Dallas. Po 4 miesiącach, w maju 1999 roku, pobrali się. Kobieta zamieszkała z córką w domu Jamesa. Rodzice Jamesa wspomagali nowożeńców finansowo. Jednak Rhonda nie znalazła wspólnego języka z teściową. Według kobiety matka męża chciała rządzić w ich małżeństwie, kontrolować wszystko. Marian Poole, matka Jamesa, była hojną osobą, lubiła im pomagać, lecz też dużo wymagała. Kobieta opłacała im czesty na studiach, więc akceptowali to. Rhonda chciała być pielęgniarką, a James ukończyć informatykę. Młoda żona dostała propozycję pracy w rodzinnej firmie, lecz z niej nie skorzystała. Państwo Poole, matka Jamesa i jej mąż w 2001 roku sfinansowali budowę nowego domu dla syna i synowej w Little Elm. To miasto w USA w stanie Texas w hrabstwie Denton, leżące na przedmieściach Dallas. Zamieszkuje je prawie 26 tysięcy mieszkańców. Prawa miejskie otrzymało w czerwcu 1966 roku. Cały dom, oprócz strychu, był przystosowany dla Jamesa, aby lepiej mu się poruszało na wózku. Wiosną 2002 roku małżeństwo zaczęło oddalać się od siebie. Interesowało ich coś zupełnie innego. To miało duży wpływ na pierwsze nieporozumienia w związku. James zaczął interesować się motoryzacją, wstąpił do klubu motoryzacyjnego i rozpoczął branie udziału w wyścigach. Jeździł czarnym Chevroletem Camaro, którym się ścigał. Rhondę nie obchodziło, czym pasjonuje się jej mąż. Rzadko pojawiała się na wyścigach. To nie była jej bajka. Małżeństwo nie miało ze sobą dużo wspólnego. Przychodząc od czasu do czasu na wyścigi, można było zauważyć, że nudziła się przy tym. Nawet nie zwracała uwagi na męża, jakby go tam w ogóle nie było. Mieszkali nadal ze sobą, ale raczej tylko byli dla siebie współlokatorami. Mieli osobne pokoje i tam sypiali. Zrozumieli, że ich związek się rozpada, ale żadne z nich nie odważyło się na rozwód. Mieszkali jako przyjaciele. Rhonda nadal opiekowała się mężem. Spędzali wolny czas razem, lecz wyłącznie już jako para znajomych. Postanowili, że zaczną nawiązywać znajomości z innymi osobami. James umawiał się poprzez portal randkowy z paroma kobietami. Rhonda również nie próżnowała. Zaczęła się spotykać ze wspólnym znajomym. Z dnia na dzień coraz mniej ich ze sobą łączyło. James zdecydował, że pora zakończyć ich małżeństwo. W listopadzie 2002 roku postanowił wziąć rozwód z Rondą. Kobieta nadal studiowała, a Marian dalej opłacała jej naukę. Mężczyzna zaproponował Rondzie pewne rozwiązanie ich sytuacji. Rozwiedzie się z nią, ale dopiero po ukończeniu przez nią studiów pielęgniarskich. Uzgodnili, że pójdą do agenta nieruchomości, aby wystawił ich dom na sprzedaż i tak też uczynili. Rozstali się po przyjacielsku, tak przynajmniej było widać z zewnątrz. Powróćmy więc do tragicznej nocy. Pół roku później, 14 maja 2003 roku, zostało odebrane zgłoszenie o pożarze w domu państwa Orr, które przekazała ich sąsiadka Lindsay O'Neill wraz z informacją, że w palącym się obiekcie jest mężczyzna na wózku inwalidzkim. Kilka minut po zgłoszeniu przed posesją Rondy i Jamesa Orr pojawiły się wozy strażackie. Już zdążył się uzbierać spory tłum gapiów. Ludzie w popłochu poinformowali strażaków, że w palącym domu znajduje się mężczyzna na wózku. Strażacy wyszli do wnętrza domu, w którym było pełno dymu. Dom został opanowany przez wielki ogień. Mężczyzna znajdował się w łazience. Wynieśli poszkodowanego Jamesa na trawnik i zaczęli go reanimować. Miał spaloną skórę wokół ust. Stan zdrowia Jamesa był krytyczny. Został zawieziony do najbliższego szpitala. Ronda podążyła za nim w drugiej karetce. Przestraszona, próbowała dowiedzieć im czegoś o stanie zdrowia męża. Mimo podejrzeń lekarzy, pani Orr wraz z córką były zdrowe, bez symptomów zatrucia czadem. Pielęgniarka poinformowała ją o śmierci Jamesa Orra. Matka mężczyzny, dowiadując się o pożarze i śmierci syna, była zrozpaczona. Widziała go po raz ostatni w dzień matki, 13 maja. Dom był nadal przeszukiwany przez strażaków w celu ustalenia, co było powodem pożaru. Śledczy przesłuchiwali świadków, zbierali jakiekolwiek dowody, ślady. Ronda z córką wróciły do domu matki w celu przesłuchania. Miała opowiedzieć w szczegółach, co wydarzyło się w noc pożaru. Nie wiedziała, co mogło spowodować pożar, ale przekazała informację, że James mógł dopuścić do zarzewia ognia poprzez zapaloną świecę i rozlany przez niego alkohol. Sugerowała, że wszystko zaczęło się poprzedniego wieczoru. Z córką oglądały telewizję. W pewnym momencie James przemieścił się na wózku inwalidzkim pod wpływem mocnego upojenia alkoholowego. Postanowił, że położy się spać o godzinie 22. Po kilku godzinach Ronda obudziła się, bo usłyszała czujnik przeciwpożarowy. Poczuła wtedy zapach spalenizny. Wydobywał się z pokoju Jamesa. Weszła tam i zobaczyła, że mężczyzna siedzi na łóżku, a na podłodze znajdowały się zapalona świeca i whisky. Chciał ręcznikiem ugasić ogień. Kobieta wyszła z pokoju, widząc, jak James sprząta po sobie bałagan, i położyła się spać. Ponownie obudził ją alarm. Wstała i zauważyła, że sytuacja jest bardzo poważna, gdyż zobaczyła kłęby dymu. Pobiegła do Jamesa, lecz drzwi były zamknięte. Widziała przez szparę unoszące się płomienie. Opuściła w popłochu z córką dom i pobiegła do sąsiadów po pomoc. Rozmawiając już z policją o wydarzeniach, powiedziała, że zostawiła córkę u sąsiadów, a sama ruszyła na ratunek mężowi. Wchodząc do domu, zauważyła, że drzwi od sypialni Jamesa są już otwarte. Mężczyzna leżał na podłodze w pokoju, w którym się paliło. Kiedy starała się mu pomóc, została odepchnięta. Ronda nie rozumiała, dlaczego James nie chciał opuścić pokoju. Odpuściła, gdy została kopnięta przez niego w klatkę piersiową. Wyszła z pokoju, a drzwi zatrzasnęły się za nią. Mimo jej wyjścia z sypialni męża, nawoływała go, aby zmienił jednak zdanie. Nie dała rady otworzyć drzwi. Wybiegła z płonącego domu do sąsiada pana O'Neilla, aby pomógł wyważyć jej drzwi. Zrezygnował, gdy zobaczył, jak duże płomienie oplatały wnętrze domu Orów. Bał się o swoje bezpieczeństwo. Za moment przyjechała policja i straż pożarna. Po przesłuchaniu Ronda wróciła do swojej córki, lecz śledczy nie do końca jej wierzyli. Nie miała na sobie żadnego śladu popiołu, co sugerowało, że nie była w pokoju, w którym był pożar. Włosy, skóra, ubranie były nienaruszone. Policjanci, którzy ratowali Jamesa, musieli na dłużej zostać w szpitalu, gdyż nawdychali się czadu Za to Ronda szybko go opuściła. Niepokoił śledczych w przesłuchaniu Rondy pewien szczegół. Sąsiad kobiety, Rob O'Neill, miał inną wersję tamtej tragicznej nocy niż kobieta. Opowiedział, że wszedł szybko do domu ofiary. Nie zaobserwował, aby żona Jamesa chciała go uratować. Kilka godzin po pożarze na miejscu zjawiła się Marian Poole, matka Jamesa. Zaniepokoiło ją to i zarazem bardzo zdziwiło, że syn był pijany, ponieważ nigdy nie pił alkoholu. Śledczy brali pod uwagę pewną myśl, że pożar nie wybuchł przypadkowo. Sugerowali zabójstwo. Znaleźli na miejscu bourbon, amerykańską whisky oraz świecę. Jednak nie stwierdzono, co doprowadziło do pożaru. Psy policyjne nie odkryły substancji łatwopalnych, co równało się z wnioskiem, że ogień nie został podłożony. Pod koniec maja 2003 roku przyszły wyniki badań wykonane podczas sekcji zwłok ofiary. W organizmie mężczyzny nie stwierdzono ani grama alkoholu. Ronda skłamała, nie mogła widzieć pijanego Jamesa. Ratując się z płonącego pokoju, przeczołgał się do łazienki, gdzie zakończył tam swoje życie, paląc się żywcem. Podejrzenia padły na Rondę po niespójnych zeznaniach. Jeśli jednak nie zostało udowodnione podpalenie, nie było mowy o możliwości zabójstwa. Śledczy szukali rozwiązania, zasięgnęli informacji u członków klubu motoryzacyjnego, do którego należał James. Dowiedzieli się, że mężczyzna chciał się wyprowadzić z domu, w którym mieszkał z Rondą po ślubie. Przeprowadzka miała odbyć się w trakcie weekendu, a do pożaru doszło w środę. Lecz dlaczego chciał zmienić plany, w których wcześniej miał zakończyć małżeństwo dopiero po ukończonych studiach Rondy? Co wpłynęło na zmianę jego decyzji? Kobieta z pożaru wyszła wraz z córką, ale był tam ktoś jeszcze. Jej nienarodzone dziecko. Ojcem dziecka nie był jej mąż James. Musiał się o tym dowiedzieć i to go skłoniło do szybszego podjęcia decyzji w sprawie rozwodu. Nie potrafił przemilczeć takiej wiadomości. Chciał jak najszybciej zakończyć małżeństwo z Rondą i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Teściowa kobiety nadal finansowała jej szkołę, płaciła ich rachunki, więc Ronda przestraszyła się, co będzie, gdy Marian dowie się, że biologicznym ojcem dziecka nie jest jej syn. Domyśliła się, że wtedy pani Poole przestanie za wszystko płacić. Za śledczymi skontaktowało się kilka towarzystw ubezpieczeniowych, w których ubezpieczony był James Orr. Suma wszystkich polis wynosiła $1 milion. Beneficjentką polis była Ronda Orr. Niestety, nie można było powiązać kobiety z podpaleniem. Nie było świadków, nie przyznawała się do zabójstwa męża. Pani Orr i jej 10-letnia córka były osobno przesłuchiwane. Zapytano ją, co według niej przyczyniło się do powstania pożaru. Nadal trzymała się swojej pierwotnej wersji, że mąż był pijany i spowodował pożar. Przedstawiono jej wyniki badań toksykologicznych Jamesa. Zaszokowała ją informacja, z której wynikało, że w organizmie jej męża nie było alkoholu. Pokazano dokument o wykupieniu przez nią polisy na życie Jamesa. Zdziwiło ją to, lecz nie zmieniła swoich zeznań. Zeznania córki ją obciążały, gdyż wyszło na jaw, że matka kazała jej powiedzieć, że James był pijany. Oskarżono ją o zabójstwo, by zmusić do przyznania się do winy. Było dużo poszlak przeciw Rondzie, lecz jednak zbyt mało dowodów, by ją skazać. Po przesłuchaniu mogła wrócić do domu. W październiku 2003 roku śledczy straży Ray Powell z 20-letnim stażem swojej pracy przeszukał dom po pożarze. Udało mu się ustalić, że ogień został podłożony w dwóch miejscach w pokoju Jamesa, przy oknie i pod drzwiami. Płomienie blokowały dwie drogi wyjścia, co sugerowało, że nie było to przypadkowe działanie. 26 lutego 2004 roku Ronda Orr została oskarżona o podpalenie. Sama postanowiła zgłosić się na policję. Wpłaciła kaucję. Nie była nigdy o nic oskarżona, nie złamała przepisów. Wróciła do swojego życia, skończyła studia, znalazła pracę, wzięła ślub, lecz nie z ojcem jej nienarodzonego dziecka. Zdecydowała się na aborcję. Matkę okłamała, że poroniła. Nowy oskarżyciel przejął tę sprawę. Ronda chciała bronić się sama, choć obrońca ją namawiał, aby poszła na ugodę. Nie chciała tego, bo uważała, że nie będzie odpowiadać za coś, czego nie zrobiła. Proces rozpoczął się 25 marca 2008 roku. Oskarżyciel przedstawił ją w sądzie jako kobietę wyrachowaną, która podpaliła własny dom, by móc tylko się wzbogacić. O godzinie 12:25, dzień pożaru, zadzwoniła niezwłocznie do towarzystw ubezpieczeniowych, informując o śmierci męża. Mężczyzna nie wiedział o polisie na swoje życie. Jedna z agencji zauważyła, że podpis Jamesa Ora został sfałszowany. Matka mężczyzny oznajmiła, że nie jest to podpis jej syna. Obrońca Rondy zasugerował, że ofiara cierpiała na niedowład i poprzez to podpis mógł zostać zmieniony i nierozpoznawalny przez jego matkę. 26 marca 2008 roku zeznawał Ray Powell. Opowiadał o dwóch punktach zapalnych. Aluminiowy wózek, jaki posiadał James, topi się w temperaturze 650 stopni Celsjusza. Wystarczyło podłożyć ogień na podłodze, aby się stopił. 28 marca 2008 roku Mike Keller, śledczy działający na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, nie dostrzegł na miejscu punktów zapalnych, jak i dowodów na to, aby to Ronda stała za podpaleniem ich wspólnego domu. 31 marca 2008 roku ława przysięgłych zaczęła obradować. Podjęli decyzję już po 2 godzinach. Ronda Orr została uznana winną i skazana na 88 lat pozbawienia wolności. W październiku 2008 roku mąż Rondy złożył pozew o rozwód. W 2015 roku mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej historii. Słyszałeś o niej? Jeśli tak, to zapraszam do wyrażenia swojej opinii. Ten odcinek będzie dodany, myślę, że w piątek. A w piątek zaczyna się Euro. Trzymajcie kciuki za naszych. Może to coś pomoże. Na pewno pomoże. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału, kciuka w górę i komentarzy. Życzę Wam miłego dnia. Pozdrawiam kryminalnie, Olga Crime.